Dzień dobry Państwu, Antonio Paliński, zapraszam na poranek wnet. To już jest piątek, 4 stycznia, Anno Domini 2018 roku. Piątek, 4 stycznia, patronami dnia są święta Aniela Sfolinio, święta Elżbieta Siton i święta Genovefa Torres Morales, same panie. Imieniny obchodzą Aniele, Eugeniusz i Rygobert. Gdyby ktoś z Państwa znał jakiegoś Rygoberta, proszę od nas go bardzo serdecznie pozdrowić. W Krakowie słońce wzejdzie o 7.37, w Warszawie nastąpi to 6 minut później. Zachód słońca najpierw w Warszawie o godzinie 15.35, w Krakowie 15 minut później, w Krakowie pochmurno, w Warszawie przelotne opady śniegu. Temperatura odczuwalna w starszej stolicy minus 7, a w młodszej stolicy minus 9. Z kalendarza, co z kalendarza? Po pierwsze, zapomnieliśmy wczoraj o jednej ważnej rocznicy, mianowicie 3 stycznia w 1892 roku urodził się John Ronald Reuel Tolkien, władca wyobraźni, ale przede wszystkim autor legendarnego Władcy Pierścieni, wybitny pisarz, ale też wykładowca, językoznawca. Trochę dzisiaj o tej rocznicy w związku z tym wspomnimy. Jeszcze jedna taka rocznica, też trochę literacka, ale nie tylko literacka. Nie wiem, czy Państwo czytali swoim dzieciom baśnie braci Grimm, czy to już wyszło z mody, ale 4 stycznia 234 lata temu w miejscowości Hanau w Niemczech oczywiście urodził się Jakob Ludwik Karl Grimm, brat Wilhelma Grimma. Tak w kulturze masowej bracia Grimm są oczywiście znani jako zbieracze i autorzy zbioru baśni, ale Jakob Grimm był też twórcą germańskiego językoznawstwa historyczno-porównawczego, ojcem właściwie germanistyki jako nauki i w pewnym sensie jednym z twórców nowoczesnego językoznawstwa. Po nim i po jego bracie pozostał wielki słownik niemiecki, który oni zamierzali najpierw napisać 6 tomów w kilka lat. Zrobiło się tego tak dużo, że jeszcze po ich śmierci było to wydawane przez łącznie 123 lata. Ostatni 33 tom tego słownika kontynuatorzy dzieła braci Grimm wydali w 1961 roku w Niemczech. Na ich cześć nazwano do dziś 200 ulic ich placów. W tej konkurencji wyprzedza ich tylko rodzeństwo Hans i Sophie Scholl, zamordowane przez nazistów, czyli też Niemców. To jest tyle, jeśli chodzi o kalendarium. Tymczasem w polityce wiele się dzieje. Przyszła informacja, proszę Państwa, wczoraj, że Matteo Salvini, wicepremier rządu Republiki Włoskiej, człowiek, którego boi się Unia Europejska, ma w przyszłym tygodniu odwiedzić Warszawę z prośbą o kilka słów komentarza i z pytaniem, czy to rzeczywiście prawda i co z tego spotkania może wyniknąć. Zgłosiliśmy się do pana Ryszarda Czarneckiego, posła do Parlamentu Europejskiego. Halo, dzień dobry.
Witam panie doktorze, witam państwa. Ja tylko powiem, że bajki braci Grimm były dosyć takie okrutne. Z naszymi polskimi, słowiańskimi cechowały się takim pewnym okrucieństwem. Czasem to dla dzieci było drastyczne, gdy czytały.
No, ale niektóre współczesne filmy, jak się poszuka w tych serwisach serialowych, też są okrutne, chociaż trochę inaczej, więc może ten duch chowania dzieci w okrucieństwie jest wiecznie
wracając do Salviniego, ja potwierdzam, rzeczywiście w środę przyszło ma nastąpić spotkanie wicepremiera rządu Republiki Italii, jednocześnie, co ważne, szefa resortu spraw wewnętrznych, a co może najważniejsze, lidera formacji Lega, czyli Liga, kiedyś Lega Nord, czyli Liga Północna, kto jest zdecydowanym liderem w sondażach. I gdyby były wybory wcześniejsze we Włoszech, no to ten rząd pewnie by uzyskał jeszcze większy mandat zaufania, bo na drugim miejscu jest Ruch Pięciu Gwiazd, a więc partia koalicyjna. To też jest pewna prognoza pod kątem wyborów europejskich, które odbywają się w tą niedzielę maja. Natomiast no, tutaj chciałem tylko powiedzieć, że pierwsze takie sygnały chęci spotkania strony włoskiej z prezesem formacji, która rządzi piątą z wielkości krajem Unii Europejskiej, czyli Polską, były już wiele miesięcy temu, w zasadzie tuż po tworzeniu rządu. Prezes Kaczyński jest wbrew temu, co może by chciała opozycja, jest chodzi o politykę zagraniczną, człowiekiem bardzo takim spokojnym, rozważnym i nie podejmującym decyzji szybko. Do spotkania dojdzie, ale wcześniej już było spotkanie Orbana, premiera Węgier, z Salvinim. Jak widać, prezes Kaczyński wolał poczekać. Ale myślę, że to spotkanie będzie ważne, no bo obecnie będą mówić o przyszłości Europy, przyszłości Unii Europejskiej, możliwości współpracy. Ja tylko przypomnę, bo może to jakoś umknęło uwadze obserwatorów, że już był taki czas, był to okres pod koniec pierwszej polskiej kadencji w Parlamencie Europejskim, 2007-2009, kiedy europosłowie Prawa i Sprawiedliwości byli w jednej grupie politycznej właśnie z posłami, europosłami Lega Nord i Północnej, tak się to jeszcze nazywało, i ta formacja nazywała się, ta frakcja nazywała się Unia na Rzecz Europy Narodów. No, pamiętam dobrze, byłem skarbnikiem tej grupy politycznej wtedy i nasza praca była dobra, bardzo dobra, oczywiście mimo pewnych różnic, no one są oczywiste.
Czy to oznacza, że możemy się spodziewać, że w przyszłym Parlamencie Europejskim również może dojść do jakiejś bliższej współpracy między Prawem i Sprawiedliwością, a tym włoskim ugrupowaniem?
Na pewno szereg spraw widzimy podobnie, na przykład kwestie związane z migracją. No, głównie chodzi o migrację nielegalną, czy w ogóle szerzej migrację muzułmańską do Europy. Czy to będzie zinstytucjonalizowane, co by oznaczało współpracę w ramach jednej frakcji politycznej? No, wait and see. No, zobaczymy. Znamy wypowiedzi również pana premiera Salviniego, takiego ostatnio, zwłaszcza w ostatnich dniach, tego otwarcia na Europejską Partię Ludową. Natomiast no, na pewno współpracować warto, wymieniać poglądy warto, są to spotkanie. A czy to będzie oznaczało współtworzenie jednej grupy politycznej w Europarlamencie, życzę pokazać.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Poranek Wnet, jest godzina 7:17. W naszym studiu gość Maciej Kożuszek, redaktor Maciej Kożuszek, Gazeta Polska. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Tak zaczynają się jakieś przymiarki do tego, jak będzie wyglądać ten nowy Parlament Europejski, jakie będą sojusze, w jaką stronę mają pójść też reformy Unii Europejskiej.
No tak, to naprawdę są pierwsze przymiarki, bo to ciężko sobie jak na razie wyobrazić, że taka koalicja mogłaby powstać, bo z wielu względów oczywiście to ugrupowanie, które w tej chwili właściwie jest jedynym reprezentującym w miarę jakąś eurosceptyczną, ale też taką umiarkowaną eurosceptyczną linię, to jest EKR, czyli Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, w którym aktualnie jest Prawo i Sprawiedliwość, no ale doskonale wiemy, że trzonem głównym tej frakcji w Europarlamencie są Brytyjczycy, którzy z Unii w ten czy inny sposób no w końcu pewnie wyjdą, więc jakby już w Europarlamencie ta frakcja osłabnie. Rzeczywiście jest trochę tak, że tutaj ciężko jest powiedzieć, w jaki sposób te procesy polityczne, które obserwujemy w Europie, przełożą się na Europarlament. Bo rzeczywiście jest tak, że kilkanaście procent, tak jak w przypadku Włoch, to już jest kilkadziesiąt procent, zyskują w poszczególnych dużych państwach europejskich partie populistyczne, które chcą innej Europy niż ta, która jest teraz, które chcą innej Europy niż ta, której chce Jean-Claude Juncker i ta, której chce Frans Timmermans i właściwie wszystkie pozostałe frakcje w Europarlamencie, czyli ja to nazywam partią coraz głębszej integracji. Także to jest taki pogląd, mówiąc w skrócie, który zakłada, że Unia Europejska to jest taki projekt, który raz wpuszczony w ruch może zmierzać tylko w jednym kierunku. To znaczy może zmierzać tylko w kierunku takim, że państwa narodowe będą miały coraz mniej kompetencji, coraz więcej kompetencji będą miały brukselskie elity urzędnicze i coraz więcej kompetencji będą miały instytucje Unii Europejskiej, więc jakby to jest jasne. Natomiast tak jak powiedziałem, tutaj mamy problem, oczywiście nie wiemy na przykład, jak spojrzymy sobie tylko na przykładzie Polski, jak te wybory się potoczą. Ostatnie wybory do samorządu pokazały, że no, to, co będzie się nazywało POKO, jeszcze nie wiemy, w jakim składzie oni pójdą do tych wyborów, ale może liczyć na jakieś na przykład poparcie w dużych miastach. Wiemy, że duże miasta głosują chętni w wyborach do Europarlamentu, więc jakby wynik nie jest taki jednoznaczny do przewidzenia. Natomiast no, można zakładać, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało na pewno sporo tych mandatów, pewnie najwięcej mandatów spośród wszystkich polskich partii. Natomiast no, nie wiadomo, na co się te mandaty przełożą w ostatecznym rozrachunku.
Czy pewnym problemem tutaj dla polskiej prawicy nie będzie to, że jednak ta antysystemowa prawica europejska przeważnie dosyć życzliwie patrzy na Moskwę?
No tak, i ja uważam, że to jest ogromny problem, bo też pamiętajmy, że w tej chwili mamy taką sytuację, że łatwiej jest, będąc w opozycji, mówić o tym, na temat czego się zgadzamy, na temat tych absurdów, które rządzą dzisiejszą Unią Europejską, i mówić o tym, że ta Unia musi się zmienić. Natomiast poza tą antyunijną retoryką, czy taką retoryką sceptyczną wobec obecnych władz Unii Europejskiej, to tak naprawdę niewiele łączy te partie, bo to też jest następny problem. To znaczy, pamiętajmy, że na przykład Włosi bardzo by sobie życzyli tego, żeby na przykład w Polsce Polska przyjęła kwoty przymusowe migrantów, prawda? To znaczy, jakby oczywiście są przeciwnikami tej polityki migracyjnej narzucanej przez Brukselę, no ale z drugiej strony według nich to jest w interesie włoskim, żeby odciążyć trochę, prawda, ich kraj w tym zadaniu przyjmowania tych, no, których się nazywa ubiegającymi się o azyl i tak dalej. Oczywiście jak spojrzymy sobie właśnie na Salviniego, jak spojrzymy sobie na AfD, jak spojrzymy sobie na Front Narodowy, to są chyba w tej chwili te najbardziej, najsilniejsze ugrupowania antyestablishmentowe, takie nazwijmy, czy populistyczne, to rzeczywiście one wszystkie się cechują zdecydowanym takim prorosyjskim sznytem. I to nie jest coś, co jest gdzieś tam ukrywane, czy coś, co jest wątpliwe, to jest raczej pewne. Oczywiście to jest też tak, że no, trzeba zobaczyć, jak to będzie wyglądało w praktyce, no bo też trudno partii naszej rządzącej odbierać taką możliwość, żeby się próbować dogadywać ze wszystkimi, z którymi można się dogadać, no bo po to ludzie wybierają też europarlamentarzystów z Polski, żeby ci europarlamentarzyści mieli wpływ na to, co się w tej Unii Europejskiej dzieje. Ale tak jak mówię, te rachunki są bardzo trudne, tym bardziej, że trudno jeszcze przewidzieć tak naprawdę, jak będzie na przykład wyglądał wybór szefa Komisji Europejskiej, bo to jest następna kwestia.
Tutaj często się porównuje politykę Orbana do polityki Jarosława Kaczyńskiego. Widać pewną różnicę, jeśli chodzi o taktykę europejską, dlatego że Orban jest w Partii Ludowej. Wielu obserwatorów twierdzi, że przy całej ostrej retoryce on tam potrafi jednak różne rzeczy, zwłaszcza w relacjach z Niemcami, sobie jakoś załatwiać. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość jest w tej mniejszej grupie. Niektórzy wskazują, że ona właściwie nie za wiele Prawu i Sprawiedliwości daje, no poza takim pokazywaniem, że my jesteśmy przeciw.
No, to jest częsty zarzut, który się pojawia wobec naszych polityków, którzy działają w Brukseli. To znaczy, mieliśmy tego doskonały przykład, a raczej, że tak powiem, najgorszy przykład podczas dyskutowania tej dyrektywy transportowej, gdzie na szpicy tego całego procesu był minister Adamczyk i rzeczywiście to wyglądało tak, że raczej zależało nam na tym, żeby wszyscy się dowiedzieli, że my jesteśmy przeciw, niż na tym, żeby uzyskać przynajmniej jakieś koncesje dla naszych przewoźników. I to na pewno należałoby zmienić. Natomiast pytanie jest, czy to, o czym się mówiło już jakiś czas temu, teraz te spekulacje przycichły, czyli przejście PiS-u do grupy Europejskiej Partii Ludowej, to rzeczywiście byłoby lekarstwem na to, żeby tego wpływu w Brukseli mieć więcej, bo ja bym nie przeceniał, ja wiem, że my często mówimy o Orbanie jako takim skutecznym polityku, ale on też ma swoje problemy z Brukselą. Pamiętajmy, że Juncker, Timmermans i całe to towarzystwo, cały czas Juncker ostatnio w wywiadzie mówił wyraźnie, że poprosił liderów Europejskiej Partii Ludowej, żeby Orbana stamtąd usunąć. Oczywiście oni nie będą chcieli tego teraz zrobić, bo wiedzą, że tych szabel będzie brakowało w tym przyszłym europarlamencie. Natomiast to jest tak, że ja bym z tą sprawnością Orbana, tak jak powiedziałem, nie przeceniał, chociaż rzeczywiście widać tą różnicę, że on w tej Europejskiej Partii Ludowej chce pozostać i tą propozycję, którą składa Matteo Salvini, już tak się mówi o tym, że odrzucił, więc nie będzie częścią tego populistyczno-antyunijnego bloku.
Można powiedzieć, że mamy do czynienia z pewną próbą jakiejś ofensywy europejskiej, przynajmniej w mediach europejskich, bo premier udzielił ciekawego wywiadu ważnej gazecie.
No tak, ten wywiad premiera w Financial Times to jest kolejny sygnał na to, że tacy przywódcy partyjni czy rządowi, jak Matteo Salvini czy Mateusz Morawiecki, myślą o tym, że Myślą o tym, jak zmienić Europę, myślą o tym, co trzeba w tej Europie zmienić, by ona działała lepiej. I to, co oczywiście Mateusz Morawiecki mówi, że ta Europa po eurowyborach będzie inna, oczywiście polski premier liczy na to, że ona będzie inna w takim kontekście, że właśnie Prawo i Sprawiedliwość chociażby, czy Lega Nord i inne takie ugrupowania, które do tej pory nie miały wpływu na to, jak sprawy europejskie się toczyły, będą miały wpływ. Już nie chcę jeszcze raz powtarzać tych rzeczy o tym trudnym rachunku wyborczym, jak to się może przełożyć, natomiast na pewno będzie to inna Europa w takim kontekście, że ten europarlament będzie jeszcze słabszy. To znaczy, będzie miał jeszcze słabszą legitymację, bo będzie bardziej rozczłonkowany. Wiemy już o tym, że te wizje na przykład Emmanuela Macrona, że on wprowadzi jakąś wielką, odświeżającą taką siłę, która będzie wchłaniać następne partie, prawda, i jakby rzuci wyzwaniem wręcz Europejskiej Partii Ludowej w hegemonii, no to już między bajki należy włożyć, bo Macron bardziej musi się martwić o to, żeby nie zająć na przykład trzeciego miejsca w eurowyborach, żeby to jego ugrupowanie jakoś tam w miarę sobie poradziło i nie poniosło jakichś rzeczywiście dużych strat na przykład do Frontu Narodowego. Natomiast to, co mówi Mateusz Morawiecki, to jest jakby w pewnym sensie do przewidzenia, ale też ważne, że w mediach zachodnich, że takie wnioski się pojawiają, bo wiemy dobrze o tym, że te elementarne założenia Europy, tak zwanej Europy Narodów, czy Europy Ojczyzn, są mniej więcej podobne i znane od lat. Problem jest w tym, jakie wprowadzić w życie, bo tutaj problem nie polega na tym, żeby więcej kompetencji wróciło do państw narodowych. Problem polega na tym, jak doprowadzić do tego, żeby instytucje unijne, które raz zdobyły jakieś uprawnienia, tych uprawnień się pozbyły. Tak? Bo dzisiejsza Unia zarządza mniej więcej tak, że i sposób zarządzania Unią Europejską wygląda tak, że Komisja Europejska wymyśla jakieś propozycje, na przykład tak jak było, świetnie to było widać na przykładzie tej ustawy, czy tej dyrektywy o przymusowej relokacji migrantów. No i potem przyjeżdżają przywódcy państw i dyskutują o tym, w jaki sposób to można zaakceptować. Część państw jest za, część jest przeciw. Natomiast w tym całym mechanizmie jest sporo takiego przymuszania, to znaczy sporo straszenia, sporo, tak jak powiedziałem, zmuszania innych państw, innych na przykład niż Niemcy czy Francja, do tego, żeby się w jakiś sposób dostosowały. Nowa Unia Europejska według mnie powinna działać według takiej zasady, no, że jeżeli czegoś się nie da uzgodnić pomiędzy państwami, to Unia Europejska się tym po prostu nie będzie zajmowała. Tak? To znaczy, że ta Unia Europejska, tak jak mamy w myśli politycznej teorię państwa jako stróża nocnego, no to powinna być takim właśnie stróżem nocnym.
No, tylko czy to nie jest tak, że to jest bardzo ładna teoria, natomiast jak już ktoś zdobędzie pewne uprawnienia, jak powstała już ta ogólnoeuropejska biurokracja, jak już są te związki między politykami krajowymi a tym poziomem europejskim, że oni po prostu już nie dadzą sobie tego odebrać, że to już zbyt mocny jest ten organizm, który osiadł na tej dawnej Europie, żeby on dał sobie tak po prostu odebrać te wszystkie uprawnienia, przywileje, pieniądze.
No tak, no moja diagnoza jest właśnie taka. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, bardzo ciekawe, kiedyś były robione takie badania socjologiczne wśród wysokich urzędników Komisji Europejskiej, takich no, rzeczywiście niewybieralnych urzędników. To jest taka kasta, można powiedzieć, używając popularnego słowa w Polsce, która przechodzi bardzo taką selektywny proces wyboru. To znaczy tam rzeczywiście jest się bardzo trudno dostać. Jak już się człowiek dostanie, to się czuje, że jest częścią jakiejś elity, ale w badaniach przeprowadzanych wśród nich zadano im pytanie, co jest przyczyną problemów Europy. Tak? To znaczy, z czego się biorą najczęściej problemy w Europie i przeważająca część z nich odpowiadała, że problemem są właśnie rządzący w państwach narodowych, bo oni są tacy, prawda, muszą zabiegać o głosy wyborców, oni są tacy populistyczni, oni zawsze utrudniają wszystko.
Innymi słowy demokracja przeszkadza.
No tak, czyli innymi słowy przeszkadza demokracja i właśnie to też ja wskazuję na to, znaczy, że Unia Europejska nie jest organem, który w jakiś sposób znalazł się w kryzysie, bo przestał być demokratyczny. To jest organ, który od początku został powołany po to, żeby być zabezpieczeniem przed tą demokracją. I to jest największy problem, że jeżeli tak powołuje się jakiś organ, to trudno potem liczyć, że demokratyczne wybory wprowadzą w nim jakieś radykalne zmiany.
Jest przed nami Brexit? Czy możemy się w tej chwili na początku roku spodziewać, w którą stronę ten proces pójdzie i czy w ogóle pójdzie?
No nie, nie, zupełnie się nie wiadomo czego spodziewać. Wiadomo, że bardzo osłabiła się pozycja Theresy May w całym tym systemie. To też jakby można Brexit potraktować jako przyczynek do tej dyskusji, którą prowadzimy, to znaczy widać po europejskich biurokratach i to jak byłem kilka razy w Brukseli, to ta atmosfera była widoczna, że oni mają poczucie, że oni tą całą sytuację wygrali, bo to Europa wie czego chce, to znaczy ustaliła, prawda, wynegocjowała, zaakceptowała swoją wersję umowy, którą też oczywiście zaakceptowała premier May, ale to premier May ma kłopoty, prawda? Premier May ma kłopoty, żeby przepchnąć się przez parlament. Z rządu premier May odchodzą ministrowie, tylko że to też jest takie patrzenie wąskie, bo znowu Europa jest sprawna w tych takich zakulisowych manewrach, natomiast to nie znaczy, że Europa też no, nie jest w głębokim kryzysie, bo utraciła jedno z większych państw i to jedno z większych państw odejdzie z tej Europy. Natomiast jeżeli chodzi o perspektywy dla samego Brexitu, to jest tak, że ja myślę, że w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że zmierzamy zdecydowanie w stronę twardego Brexitu i myślę, że po stronie brytyjskiej zaczyna się taka już troszeczkę znużenie tą stroną europejską, to znaczy, bo my musimy pamiętać, ja o tym nawet pisałem w dzisiejszej Gazecie Polskiej codziennie, że w przeszłości, jak były różne takiego rodzaju sytuacje, na przykład kryzys finansowy w 2008 roku, albo potem kryzys w strefie euro, to wszyscy eksperci mówili, że nie można mówić, że jest kryzys, bo to jeszcze powoduje dodatkową panikę. Ale jak widzimy w przypadku Brexitu, ta zasada nie działa, to znaczy głowy i państw, i instytucji europejskich, i na przykład Banku Centralnego Europejskiego mówią, że nie wiadomo, jakie to będzie miało skutki, tak jakby chciały rzeczywiście tą panikę wywołać, a trzeba pamiętać o tym, że nawet jeżeli Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej bez porozumienia, to trzeba pamiętać, że jeszcze pozostają państwa narodowe poszczególne, które w Unii Europejskiej są i myślę, że tego się najbardziej boją eurokraci, że to poszczególne państwa narodowe będą zawierać te bilateralne umowy, bo też trudno się spodziewać, żeby jakiemukolwiek państwu, nawet Niemcom, Francji, właściwie tym bardziej Niemcom czy Francji, zależało na tym, żeby umowy chociażby handlowej o wolnym handlu z Wielką Brytanią nie mieć, prawda? Bo to byłoby działanie czysto samobójcze i żadne państwo, ile eurokraci się na takie działania decydują, bo dla nich to jest walka na śmierć i życie, to w przypadku państw ja myślę, że to będą rozmowy dużo łatwiejsze i ta Wielka Brytania post-brexitowa może być dużo lepiej zintegrowana z kontynentem niż nam się to w tej chwili wydaje.
W pewnym momencie wydawało się, że istnieje taki pomysł, żeby po prostu rzeczywiście ograniczyć tą Europę tak naprawdę do tego karolińskiego centrum, żeby te kraje naszej części albo inne kraje, którym coś się nie podoba, wypchnąć na zewnątrz, tak raczej traktować jako taki zasób zewnętrzny, wspierać w nich takie rządy uległe wobec Brukseli, ale żeby ta realna Unia Europejska to rzeczywiście był Benelux, Niemcy, Francja.
No tak, ja myślę, że wśród tych elit europejskich jest ciągle takie jakieś głębokie poczucie resentymentu skierowane na wschód, to znaczy one mają takie poczucie, że oto my was przyjęliśmy, a wy teraz mówicie, że chcecie wprowadzać jakieś zasady, a my dla was zrobiliśmy tyle dobrego. Pamiętajmy, że Europa w pewnym sensie gdzieś głęboko w swojej duszy ukryła takie poczucie winy związane chociażby z porządkiem pojałtańskim i w tej chwili właściwie króluje takie, że no właściwie upadek komunizmu, no to właściwie jest praktycznie sukces Unii Europejskiej albo no, tych wspólnot europejskich, które przed traktatem z Maastricht obowiązywały. Ale widzimy, że ten resentyment dalej funkcjonuje. To znaczy to widać, jak jest traktowany chociażby Macron, kiedy ma deficyty budżetowe, a jak jest traktowana na przykład Rumunia teraz. Ostatnio Jean-Claude Juncker właśnie w tym samym wywiadzie, gdzie mówił, żeby Orban odszedł z EPL, czy z EPP, to w tym samym wywiadzie mówił o tym, że Rumunia właściwie nie jest gotowa do przejęcia prezydencji. Ja sobie nie przypominam, by kiedykolwiek takie słowa się pojawiły. Rzeczywiście rząd jakieś ma tam kryzysowe sytuacje rumuńskie, ale z drugiej strony czy to są podstawy do tego mówić, że kraj nie będzie w stanie sprawować prezydencji w Unii Europejskiej i to ze strony szefa Komisji Europejskiej. Dlatego według mnie ta kampania przeciwko Europie Środkowej i wizerunkowa, i polityczna, ona ciągle trwa. To znaczy, że wielu eurokratów zachowuje się tak, jak my byśmy byli ciągle pretendującymi do tego, żeby do Unii wejść, a nie bylibyśmy częścią tej Unii, która zgodnie z traktatami ma równy głos jak każde inne państwo.
Czyli trzeba się bić o swoje.
Tak jest.
Maciej Kożuszek, Gazeta Polska, publicysta zajmujący się sprawami międzynarodowymi, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Proszę Państwa, jeszcze dwie rocznice, o których zapomniałem, to ja teraz przypomnę. 4 stycznia 1643 roku, oczywiście w Anglii, urodził się Isaac Newton, jeden ze współtwórców fizyki, ale też filozof, historyk, badacz Biblii, a nawet alchemik, ale o tym się nie pamięta. A 4 stycznia w 1940 roku w Warszawie urodził się Antoni Krause, nieżyjący już dzisiaj wybitny polski reżyser, dokumentalista, scenarzysta, twórca m.in. Czarnego Czwartku i oczywiście filmu o katastrofie smoleńskiej. Jakoś tak zimno jest za oknem, mroźna jest ta Warszawa. Dzisiaj Kraków zdaje się też nie jest najbardziej słonecznym miastem świata. To może jakaś letnia muzyka, żeby trochę zmienić klimat.